Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 10 października, wicepremier Federacji Rosyjskiej Jurij Trutniew oświadczył, że Rosja planuje rozpocząć całoroczną żeglugę północną drogą morską, która przebiega przez Arktykę w roku 2022 lub w 2023. Jest to, można powiedzieć, jeden ze strategicznych celów dla Federacji Rosyjskiej, udrożnienie i możliwość całorocznej żeglugi właśnie przez północną drogę morską. Patrząc na wydatki, na inwestycje, które Rosja poczyniła, jeśli chodzi o infrastrukturę, o to, aby rozwinąć właśnie infrastrukturę w tym rejonie arktycznym, no to niewątpliwie widać, że Moskwa chciałaby, aby północna droga morska stała się głównym szlakiem żeglugowym, aby stała się, no można powiedzieć, alternatywną drogą morską w stosunku do drogi przez kanał Suezki. I w tym kontekście warto tutaj spojrzeć na całe te plany i zamierzenia rosyjskie przez pryzmat geopolityki i geostrategii. Od czasów Piotra I Wielkiego jednym z podstawowych celów geostrategicznych rosyjskiego ośrodka siły było zdobycie dostępu do niezamarzających zimą portów. Portów na Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym, oczywiście przez Morze Czarne. To wyjście, to uzyskanie dostępu do ciepłych mórz było i jest jednym z takich bardzo istotnych elementów rosyjskiej geostrategii. Jeżeli spojrzymy na zaangażowanie Rosji w wojnie w Syrii, no to zobaczymy, że port Tartus jest jednym z takich bardzo istotnych elementów tej wielkiej strategii, tej geostrategii rosyjskiej. Natomiast ta idea fix rosyjska nie została w pełni zrealizowana. Nawet w okresie Związku Sowieckiego te próby wyjścia chociażby na Indo-Pacyfik były skutecznie hamowane przez mocarstwa morskie i po dziś dzień powstają różne koncepcje alternatywne. Jedną z takich koncepcji alternatywnych jest koncepcja, no, można to określić jako północny Rimland Eurazji, czyli obszar Arktyki. Obszar Arktyki, który miałby być swego rodzaju, no można powiedzieć, substytutem dla Federacji Rosyjskiej tego wyjścia na ciepłe południowe morza. Otwarcie nowych szlaków żeglugowych, to wszystko oczywiście związane z ociepleniem klimatu, miałoby pozwolić Rosji na wykorzystanie nowej magistrali handlu światowego i w ten sposób dodatkowe wzmocnienie pozycji geopolitycznej na świecie. Dotychczas północna droga morska była i jest jeszcze szlakiem żeglugowym o charakterze sezonowym. Jest to szlak, który przebiega przez rosyjską Arktykę, przez północne wybrzeża Eurazji, biegnie od Morza Barentsa przez Morze Karskie, Morze Łaptiewów, Morze Czukockie, aż na morze Beringa. Jest to obecnie najkrótszy szlak żeglugowy, który łączy europejską część Rosji z Syberią, a także z Azją Wschodnią. Jest to element, który wchodzi w skład, jest częścią tak zwanego przejścia północno-wschodniego, czyli drogi morskiej wiodącej właśnie przez Arktykę z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny. Transport północnymi brzegami Eurazji był wykorzystywany już w okresie Związku Sowieckiego. Po jego dezintegracji w 1991 dosyć mocno ograniczono właśnie transport i handel na tym obszarze. Można powiedzieć, że dopiero te zmiany klimatyczne, konkretnie topnienie pokrywy lodowej i wzrost temperatury, pozwolił na udrożnienie tej żeglugi i zwiększył ponownie zainteresowanie Moskwy właśnie tym regionem świata. Z Wynika z badań prowadzonych współcześnie, że temperatura w latach 1971-2019 właśnie na obszarze Arktyki wzrosła o nieco ponad 3 stopnie Celsjusza. To bardzo dużo, to znaczy, że jest to tempo 3 razy szybsze ocieplenia klimatu niż w pozostałych regionach Ziemi. To skutkuje także ograniczaniem pokrywy lodowej i możliwością prowadzenia, można powiedzieć, takiej nawet całorocznej żeglugi przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanych lodołamaczy. Co istotne, sama Północna Droga Morska jest na świecie rozumiana jako ten szlak morski, o którym wspomniałem, łączący Europę i Azję właśnie wzdłuż północnych wybrzeży Rosji. Natomiast w oficjalnym piśmiennictwie rosyjskim, zwłaszcza w tych takich rosyjskich oficjalnych dokumentach, nazwa Północna Droga Morska jest zarezerwowana dla części tej drogi, która jest pokryta lodem. To jest bardzo ważna uwaga, ponieważ to zawężenie granic Północnej Drogi Morskiej w oficjalnych dokumentach daje Moskwie po prostu możliwość odwoływania się do artykułu 234 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, który, można powiedzieć, daje możliwość regulowania ruchu przybrzeżnego na obszarach pokrytych lodem i to obszarach w wyłącznej strefie ekonomicznej. To obszar do 200 mil. Tu oczywiście Kreml wykorzystuje możliwość kontrolowania tego szlaku, odwołując się do tego artykułu Konwencji Narodów Zjednoczonych. Także oczywiście ta argumentacja taka również geopolityczna, związana z eksploracją i kontrolą tego szlaku, którą stosuje Moskwa, odwołuje się do tego, że do historii właściwie eksploracji właśnie Arktyki jako drogi transportowej dla wielu regionów właśnie Federacji Rosyjskiej, a wcześniej Związku Sowieckiego. Tutaj rosyjscy urzędnicy, rosyjscy także strategzy podkreślają, że ten akwen przylegający do północnych wybrzeży Rosji obejmuje jej wewnętrzne wody morskie, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną i z tego punktu widzenia Rosja ma prawo kontrolować właśnie tę nową magistralę handlu światowego. W roku 2020 przez Północną Drogę Morską transportowano głównie gaz skroplony i ropę oraz produkty ropopochodne. Jeśli chodzi o gaz skroplony, to stanowił on około 60% udziałów wśród towarów właśnie transportowanych tą magistralą, natomiast ropa i produkty naftowe obejmowały około 25%. Jeśli chodzi o istotne punkty, o istotne porty na tej magistrali, to przede wszystkim trzeba wymienić dwa nowe porty na wschodnim brzegu Półwyspu Jamalskiego, czyli port Sabetta i terminal naftowy Wrota Arktyki. Urzędnicy bardzo szybko, można powiedzieć, zareagowali, urzędnicy rosyjscy bardzo szybko zareagowali na słowa prezydenta Władimira Putina z września tego roku, kiedy tutaj prezydent Rosji wspomniał, że Rosja powinna rozpocząć regularny transport tym szlakiem żeglugowym, jak najszybciej to jest możliwe. No i w tym kontekście tutaj rosyjska administracja zadeklarowała, że chce zwiększyć ilość ładunków przewożonych właśnie Północną drogą morską do 80 milionów ton rocznie. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku przewieziono tym szlakiem około 33 milionów ton. Rosja rozbudowuje cały czas lodołamacze napędzane energią jądrową, ale także ma plany budowy lodołamaczy napędzanych skroplonym gazem ziemnym, które mogłyby tutaj przyczynić się do tej całorocznej żeglugi. Północna Droga Morska obecnie, czy w ogóle przejście północno-wschodnie, nie jest na razie konkurencyjną drogą wobec drogi przez kanał Suezki, natomiast jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek większego konfliktu, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w regionach, które no, sparaliżowałyby ruch statków handlowych, chociażby mówię tutaj o cieśninie Malakka, o cieśninach sundajskich, jakikolwiek konflikt w Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, na Indo-Pacyfiku, wspomniane przeze mnie już Bliski Wschód, no, chociażby potencjalny konflikt Izrael-Iran, niewątpliwie zwiększyłby atrakcyjność takiej nowej magistrali. To jest perspektywa, na którą oczywiście Rosja liczy. Rosja liczy, że te zawirowania wokół tworzenia się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego wzmocnią znaczenie tej nowej magistrali, a tym samym oczywiście będą lewarować tą pozycję międzynarodową Rosji. Tutaj jest jak oczywiście wiele niewiadomych, to jest kwestia i samych zmian klimatycznych i można powiedzieć topnienia pokrywy lodowej, no ale patrząc na te zabiegi rosyjskie, jeśli chodzi o rozbudowę floty lodołamaczy, infrastruktury na obszarze Arktyki, no Rosja stara się przygotowywać do tego bardzo solidnie i moim zdaniem o tym, czy ta magistrala zostanie w pełni wykorzystana do transportu między Europą a Azją, o tym zadecyduje po prostu koniunktura międzynarodowa i potencjalne konflikty, które mogą otworzyć właśnie takie nowe okno możliwości, nowy szlak transportowy. Dziękuję Państwu za uwagę.